studiu radia UWM FM gościmy kolejnego finalistę plebiscytu Belfer UWM 2025, przedstawiciela Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, pana profesora Pawła Sulimę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Nominowanego do tego finału już po raz trzeci. No to jak to smakuje? Inaczej, tak samo jak te poprzednie doświadczenia też pan wspomina.
Ja generalnie czuję się fantastycznie. Nie może być też innej opcji. Przecież to dla naszych studentów pracujemy w uniwersytecie, to dzięki temu, że młodzi ludzie dają nam tak wiele energii, dają też szansę na takie świeże spojrzenie na różne kwestie, powoduje również to, że my nie popadamy w rutynę, tak? Tak więc ta praca z młodymi ludźmi to jest coś fantastycznego, tak jak już podkreślę. A tak jak już pan podkreślił, to już jest trzykrotny wybór. Tak jak sobie policzyłem, w ostatnich 8 latach 5-krotnie byłem też wybierany do trójki wydziałowej. To pokazuje, że nasza praca przynosi jakiś wymierny skutek i te nagrody są naprawdę bardzo sympatycznym dodatkiem do naszej pracy. Ale też jestem za każdym razem zaskoczony, gdyż patrząc na nasz wydział, my mamy tak wiele rozmaitych kierunków, od architektury krajobrazu, poprzez chemię, ochronę środowiska, OZE, a kończąc na rolnictwie i leśnictwie, chwalimy się tak naprawdę wieloma wspaniałymi dydaktykami, a więc konkurencja każdego roku jest bardzo wysoka i tym bardziej to wyróżnienie jest dla mnie bardzo cenne i w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować studentom, bo za każdym razem jest to przemiłe uczucie.
No właśnie, mówi pan, że trzecia nominacja na przestrzeni 8 lat, a studenci przecież się zmieniają, więc też to pokazuje, że jest pan w stanie trafiać do zupełnie innych osób. To nie jest tak, że ciągle ci sami studenci nominują pana do tego finału czy wydziałowej trójki.
Tak, ja te zmiany powoli widzę, ale też nie mogę zgodzić się z taką opinią, która często się pojawia, że studenci kiedyś byli lepsi niż studenci teraz. To są zupełnie inni ludzie, którzy trochę w innych realiach się wychowują, tak więc ja pewne różnice na pewno obserwuję. Na pewno osoby teraz, studenci, potrafią lepiej wykorzystywać nowoczesne technologie, łatwiej się tego uczą, mają też, wydaje mi się, lepiej opanowane języki obce, ale potencjał poznawczy jest w dalszym ciągu taki sam, tak więc my też nie możemy popadać w taką rutynę, nie możemy stosować non-stop tych samych technik, czy też metod, które stosowaliśmy kilkanaście lat temu, tylko musimy wychodzić trochę naprzód i starać się właśnie znaleźć takie rozwiązania, gdzie ten przekaz będzie trafiał bezpośrednio do studentów, którzy faktycznie zmieniają się przez te lata. Też sam zaobserwowałem, że niektóre żarty, które kiedyś chwytały, mamy takie swoje sztampowe, które gdzieś tam przy niektórych ćwiczeniach się powielają, one już w tej chwili nie działają, tak więc ja też muszę się adaptować i zmieniać, ewoluować tak naprawdę, czyli starać się podążać za tym, czego studenci oczekują od nas.
To jakie są te pana metody na budowanie tych dobrych relacji ze studentami? Jakie są ich podstawy?
Przede wszystkim nie ma takiego gotowego przepisu. To nigdy nie będzie jednakowe. Każde rozdanie każdego roku, każda grupa to jest nowe otwarcie, czyli nowa współpraca, która się powinna pojawiać. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyśmy rzetelnie wykonywali swoją pracę. Na pewno też jest bardzo ważny obustronny szacunek, bo dzięki temu potrafimy zbudować odpowiednie relacje. Też potrafimy dotrzeć wtedy do studentów i też myślę, że studenci o wiele lepiej z tego korzystają. Też chciałbym podkreślić, że bardzo ważna jest zespołowość, bo to, co studenci widzą na ćwiczeniach, to już jest taki efekt finalny. My wychodzimy na koniec. A tak jak my prowadzimy na przykład różnego rodzaju ćwiczenia laboratoryjne, gdzie trzeba przygotować te ćwiczenia i w naszym przypadku studenci zakładają na przykład doświadczenia z materiałem roślinnym, a więc tam wiele rzeczy może nie wyjść zgodnie ze scenariuszem, jaki był zaplanowany. Tak więc my musimy być perfekcyjnie przygotowani i też za każdym razem mieć odpowiedź na to, jeżeli coś pójdzie nie w porządku. W naszym przypadku koordynatorem wszystkich przedmiotów jest profesor Jerzy Przyborowski, tak więc w mojej opinii te wszystkie przedmioty mamy zaplanowane perfekcyjnie i interesująco. Od strony technicznej pomaga nam pani magister Olga Kulpanowska, która naprawdę w tej roli się bardzo dobrze odnajduje. Za każdym razem stara się, żeby wszystko było przygotowane również perfekcyjnie i z tego miejsca też chciałbym bardzo Oldze podziękować. Zresztą ona wie, bo na co dzień też oczywiście wyrazy sympatii zawsze są z mojej strony przekazywane. A muszę podkreślić, że to nie jest sprawa prosta, bo często mamy bardzo wiele grup studenckich w jednym czasie i to trzeba na bieżąco wszystko ogarnąć.
spotykamy się po raz trzeci przy okazji finału plebiscytu, więc być może wyda to się panu monotonne, ale staramy się przedstawić wszystkich kandydatów co roku w podobnej formule, więc poproszę też o to, żeby opowiedział pan trochę o tej swojej drodze na uniwersytecie i z uniwersytetem związanej. Jak to się zaczęło, jak długo trwa, czym pan się zajmował, czym zajmuje dzisiaj na uczelni?
Na pewno praca na uczelni to nie był mój pierwszy i taki oczywisty wybór. Do tego wyboru nakłoniła mnie po trosze rozmowa z profesorem Stefanem Szczukowskim, który zaproponował pisanie pracy doktorskiej w takiej tematyce, która wydała mi się bardzo interesująca, a chodziło tutaj o wykorzystanie różnych gatunków wierzby do celów farmaceutycznych. Okazuje się, że te wierzby mają w korze bardzo cenne metabolity wtórne, które mogą być wykorzystywane i stosowane zamiennie, na przykład tak jak mamy to w aspirynie syntetycznej kwas acetylosalicylowy, to tutaj mamy glikozydy salicylowe, które działają bardzo w zbliżony sposób. Tak więc po doktoracie nawiązałem bliższą współpracę z profesorem Jerzym Przyborowskim i myślę, że te moje wybory były trafione. W trakcie habilitacji udało mi się wybrać konkretny gatunek. Tutaj będzie to wierzba purpurowa, którą w dalszym ciągu już pod kątem hodowlanym starałem się badać. To znaczy staraliśmy się wybrać takie genotypy i też używać różnych technik biotechnologicznych, które pomagały nam w prostszy i szybszy sposób wyhodować nowe odmiany. No i nasza praca ma taki wymiar też praktyczny, bo jesteśmy autorami czterech odmian tak zwanych farmaceutycznych wierzby purpurowej oraz czterech odmian tak zwanych energetycznych, głównie z wierzbą wiciową i też możemy się pochwalić skuteczną, udaną komercjalizacją z firmą Biopoint, tak więc takie praktyczne zastosowanie tutaj nasze wyniki badań również znajdują. Po habilitacji pojawiło się wiele nowych takich obszarów, w których nawiązałem współpracę i tutaj jedną chyba z takich ciekawszych jest ten obszar, gdzie prowadzone są badania epigenetyczne wątrobowców, takich roślin, które na kuli ziemskiej występują od bardzo dawna. Jedne z najstarszych roślin, ale też w swojej budowie bardzo prymitywne. I tutaj te badania prowadzimy z kolei z zespołem profesora Jakuba Sawickiego, który no tutaj jest głównym pomysłodawcą, a my tutaj wspieramy go poprzez zastosowanie chociażby kultur in vitro, tak żebyśmy te doświadczenia też przeprowadzali w taki odpowiedni sposób. No i myślę, że ta współpraca układa się wręcz optymalnie.
To droga naukowa, dydaktycznie. Na czym się skupia, na jakich zajęciach spotyka się pan ze studentami obecnie?
Głównie zajęcia dydaktyczne to oczywiście zakres taki, który dotyczy genetyki, biotechnologii oraz biologii molekularnej. Większość przedmiotów, które prowadzę, to prowadzę na kierunkach leśnictwo, rolnictwo oraz ochrona środowiska. I praktycznie każdy stopień, pierwszy, drugi stopień, prowadzę ćwiczenia, wykłady dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych. Tak jak już wspomniałem, sporo tych ćwiczeń jest o charakterze laboratoryjnym. Ale też podkreślę tutaj jeszcze, co chyba zabrakło też przy jednym z poprzednich pytań, że bardzo ważne dla mnie są konsultacje dla studentów, które de facto są bardzo licznie przez studentów też wykorzystywane. To znaczy ja na tych konsultacjach mam trochę więcej spokoju, trochę więcej czasu na to, żeby potłumaczyć te kwestie, które są zbyt trudne czasami na ćwiczeniach do wychwycenia i to też daje, myślę, że wielu osobom taką doraźną pomoc w tym, żeby te trudniejsze przedmioty sobie, no, żeby sobie z nimi poradzić.
O wolnym czasie parę słów i zainteresowaniach takich pozanaukowych. Co w tej teczuszce hobby pana profesora się mieści?
Tak jak już pan wspomniał, spotkaliśmy się 2 lata temu również i tutaj nic się w tej kwestii nie zmieniło. W dalszym ciągu uwielbiam spędzać swój wolny czas z rodziną, z żoną, fotografować, podróżować. Tak więc te hobby dalej są, ale żeby nie być monotonnym i nie powtarzać się za każdym razem i nie mówić o tym samym, to trochę skręcimy w inną stronę. Dzieci też trochę podrosły, tak więc inne aktywności się pojawiają. Ale też są dzieci bardziej samodzielne, w związku z tym ja też mam trochę więcej czasu na swoje takie zainteresowania, które nie wiem, czy o nich wspominałem ostatnio, ale bardzo uwielbiam sport i znalazło się trochę więcej czasu na jego uprawianie. Zaczęło się od takich pobytów na siłowni, później zacząłem tak samodzielnie biegać na dłuższe dystanse, a od niespełna roku uczestniczę w takiej grupie Biegam, bo lubię, która organizuje takie treningi biegowe tutaj u nas na stadionie uniwersyteckim. Prowadzi je nasz znakomity sportowiec, olimpijczyk z Moskwy, pan Ryszard Szarpak. Jest to wybitny trener z dużym doświadczeniem, w ogóle osoba niezwykle taktowna, tak więc ja jestem pod wielkim wrażeniem i każdemu polecam do skorzystania z tych treningów. Te treningi są przede wszystkim darmowe, pod fachowym okiem i rozpiętość wieków, uwierzcie mi, jest od lat kilkunastu do, no tak już pewnie powyżej nawet 60 lat niektórzy. Tak więc naprawdę bardzo, bardzo fajne zajęcie. A oprócz tego od listopada też zacząłem chodzić na treningi koszykówki. Brakowało mi tego bardzo, bo to basket jest tą dyscypliną, którą tak najbardziej pokochałem. Jeszcze z czasów oczywiście ogólniaka, gdzieś tam te takie miłe wspomnienia i ta możliwość grania w koszykówkę mi pozostała. Oczywiście przez lata kibicowałem różnym drużynom w NBA, czyli w tej amerykańskiej lidze, która jest niesamowita, perfekcyjnie zorganizowana, niezwykle emocjonująca, ale brakowało mi też tego grania. No nie ukrywam, z różnych przyczyn. Wiadomo, trochę mniej czasu, też wiele osób w pewnym wieku już trochę bardziej zaczęło uważać na zdrowie. W moim przypadku jakiś taki przypływ energii nastąpił, tak więc wróciłem do grania w koszykówkę, mam z tego mnóstwo frajdy, dużo radości. Muszę też się pochwalić i tutaj jak pan widzi, ja się rozkręcam. Muszę się też pochwalić, że też udało mi się kibicować naszej reprezentacji w trakcie Eurobasketu. Byłem na kilku zwycięskich meczach w Katowicach, ale też obserwowałem inne mecze, drużyny, które grały w naszej grupie. Udało mi się też pojechać na mecz ćwierćfinałowy, który niestety przegraliśmy z Turcją. Ten mecz odbywał się na Łotwie, w Rydze. No i też to jest niesamowite przeżycie, bo mogłem naocznie, na żywo i też niektóre osoby z takiego bliska zobaczyć, które podziwiam w telewizorze, czyli gwiazdy NBA, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Alperen Şengün, Deni Avdija, to wszystko są gwiazdy pierwszej wielkości, jeśli chodzi o koszykówkę amerykańską, ale nie zapominam też o Polakach. Oczywiście mam tutaj na myśli i Jordana, i też Mateusza, na przykład Ponitkę, naszego kapitana, z którym de facto udało nam się nawet spotkać w Rydze na Starówce, gdy wykonywaliśmy spacer, porozmawiać, bardzo przesympatyczna osoba. Też zrobiliśmy sobie zdjęcia, tak więc przemiłe wspomnienia. Chyba szczególnie najbardziej wspominam te mecze w katowickim Spodku, gdyż tam była hala wypełniona naszymi kibicami i też miało się wrażenie, że ten Spodek faktycznie lekko się unosi.
A ze studentami zdarza się panu też grać? Mamy Ligę Wydziałów, wiem, że tam wykładowcy też od czasu do czasu towarzyszą studentom na parkiecie.
To znaczy, ja jestem bardzo chętny. Na razie nie mam zaproszenia, ale...
To wysyłamy sygnał.
Dokładnie. Razie. Jeżeli tylko chcecie oczywiście wsparcia z ławki, bo pewnie jesteście i szybsi i pewnie celniej rzucacie do kosza, ale na pewno jakimś doświadczeniem, jakimś słowem wspierającym też jestem w stanie was wspomóc i myślę, że też sobie na kilka minut wybiegnę i będę potrafił sobie poradzić z piłką.
Wracając do plebiscytu Belfer, to finałowe głosowanie zaplanowano w dniach 12-16 stycznia, czyli już bardzo blisko do tego momentu, który zdecyduje, kto zostanie wybrany najpopularniejszym wykładowcą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 20. edycji plebiscytu. No to zapytam na koniec, jakie panu emocje przed tym finałem towarzyszą, jakie nadzieje też w panu być może tlą się?
To znaczy, ja to zawsze traktowałem jako dobrą zabawę i nie wiem, czy pan też pamięta, bo chyba się też widzieliśmy na tych galach wydziałowych. Ja zawsze jestem w dobrym humorze. Wydaje mi się, że to jest właśnie taka piękna nagroda za tą naszą pracę i staram się czerpać po prostu, cieszyć się tą chwilą. Tym bardziej, że gala, która jest zazwyczaj organizowana, to tak jak już pan również wspominał o tym, ale też wiele osób o tym mówi w podobnym tonie, to jest taka mini gala oscarowa. To jest tak profesjonalne wydarzenie. Ja szczerze mówiąc, obserwując to już od roku 2018, bo wtedy byłem po raz pierwszy na takiej gali, to widziałem tak na dobrą sprawę, jak to się zmienia przez lata i myślę, że z każdym rokiem jest coraz wyższy poziom, coraz bardziej profesjonalnie ta gala jest organizowana. Tak więc ja z tego miejsca chciałbym przede wszystkim pogratulować wszystkim osobom, które dostały się do tych trójek wydziałowych, bo to już jest taki wymierny dowód na to, że my wykonujemy swoją pracę z zaangażowaniem i pasją. A wszystkim finalistom życzę oczywiście zwycięstwa, ale też dobrej zabawy, bo myślę, że to zwycięstwo jako takie już de facto mamy.
Pan profesor Paweł Sulima, finalista plebiscytu Belfer UWM 2025 z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.